Dobrze. A dzisiaj jest też taki wyjątkowy dzień, przynajmniej dla mnie, dla całej naszej rodziny. Świętowaliśmy to na pierwszym nabożeństwie. Otóż moja Krysia ma dzisiaj urodziny. Także i Sara Mieszalska, ale Sary już nie ma, ale moja żona jest. I to jest niesamowite, bo moja Krysia ma dzisiaj 40 lat, w ogóle tego po niej nie widać. Absolutnie. I powiem wam, że to jest niesamowite, pobrać się z osobą, z którą możesz realizować Boże cele. Tak? I to jest fantastyczne, kiedy mogę z nią budować swoje życie, kiedy mogę z nią mieć dzieci, kiedy możemy razem mieszkać i możemy ciągle i ciągle ta wizja, która jest w moim sercu, jest też w jej sercu. I to jest najbardziej fantastyczna osoba, którą Bóg mógł mi dać. A ze mną jest ciężko wytrzymać, ona wytrzymuje, jeszcze czasami się uśmiecha. Także jest to naprawdę niesamowita kobieta. Także Krysiu, dziękuję za twoje 40 lat życia. Twoim rodzicom bardziej, bo to oni cię stworzyli. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy nową serię. Tydzień temu mówiliśmy na temat tego Lecz Dawid zachęcił się w Bogu i jakby odkąd to kazanie pojawiło się gdzieś w internecie, dostałem dużo pozytywnych rzeczy jakby od różnych ludzi, jak bardzo im to kazanie pomogło, jak bardzo ich to zmieniło. I powiem wam, że to jest też kazanie, które w tym tygodniu pozwoliło mi przejść przez jakieś tam trudne sytuacje. Zastosowałem swoje kazanie. Jeśli tego nie słuchałeś, to koniecznie posłuchaj. Jest to bardzo dobra rzecz. Bardzo, bardzo dużo takiej Bożej mądrości odnośnie tego, jak przechodzić przez trudny czas. Gdzie się inspirować, jak się inspirować, na czym jest, jaka jest różnica między Bożą zachętą a ludzką zachętą. I to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre kazanie. Nie dlatego, że ja je wygłosiłem, ale dlatego, że naprawdę jest Bożym kazaniem. Dzisiaj mamy również Boże kazanie. Zaczynamy serię zatytułowaną przez najbardziej kontrowersyjne słowo, które może się pojawić w polskim chrześcijaństwie, a mianowicie sukces. Mianowicie sukces. I będziemy dzisiaj mówić na temat miary naszego sukcesu. Jaka jest miara mojego sukcesu, jaka jest miara twojego sukcesu? A sukces to jest nic innego, jak to, do czego zmierzasz, do czego zdążasz i kiedy już tam dotrzesz, to stwierdzisz, że wow, jestem spełniony, osiągnąłem to, co chciałem. I chciałem dzisiaj mówić na temat sukcesu, a opierając się na najbardziej ciekawej osobie w Biblii, którą możesz sobie w ogóle wyobrazić. A gwarantuję ci, że jeśli słyszałeś kazanie kiedykolwiek z tej księgi, to słyszałeś takie szczątkowe fragmenty, kiedy gdzieś sobie ktoś wziął, żeby podeprzeć tam pewne prawdy, ale nigdy nie słyszałeś kazania zbudowanego jakby w 80% na tej księdze. Mówię o księdze Koheleta. Księga Koheleta, Kohelet z języka hebrajskiego oznacza człowieka, który przemawia oficjalnie do grupy zgromadzonych ludzi. Kiedy Biblia została przetłumaczona już z języka hebrajskiego na grecki, nazwa tej księgi się zmieniła i nazwa tej księgi brzmi po grecku Ecclesiastes i oznacza to dokładnie to samo. Człowiek, który przemawia oficjalnie do grupy ludzi. I to jest bardzo ciekawa księga. To jest bardzo ciekawa księga. Tutaj jest wiele, wiele bardzo ciekawych rzeczy. I pozwólcie, że przeczytam wam pierwszą księgę Koheleta, czy pierwszą księgę Eklezjasty, jak zależy od tłumaczenia Biblii. Pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. Słowa Koheleta, króla w Jeruzalem, potomka Dawida. O marność nad marnościami. Tak się optymistycznie to wszystko zaczyna, czyli po prostu próżność nad próżnościami, pustka nad pustkami i dalej mówi Salomon tak. Powiedział Kohelet, o marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Tak? To jest taki werset dla samobójców. Co za pożytek dla człowieka z całego jego trudu, jakim się trudzi pod słońcem. Innymi słowy, Salomon od samego początku, tu nie ma wstępu, to jest od razu przejście do bardzo konkretnych wniosków. Wszystko jest marnością, wszystko jest bez sensu. I powiem wam kilka ciekawych rzeczy odnośnie tej księgi. Słowo marność i próżność jest używane wymiennie. Jest użyte w tej księdze 39 razy, jest tylko 12 rozdziałów. 39 razy, tylko pojawia się ponad 3 razy w każdym rozdziale. Co ciekawe, Słowo pod słońcem to ma niesamowite znaczenie. Salomon 29 razy używa słowa pod słońcem i tylko kilka razy używa słowa pod niebem. Jest to zasadnicza różnica, ponieważ Księga Koheleta jest księgą pisaną przez Salomona z dwóch perspektyw. Z perspektyw człowieka, który nie zna Boga i z perspektywy człowieka, który zna Boga. Ilekroć mówi pod niebem, określa, że całe moje, pod słońcem, określa całe moje życie do ziemi i nie ma nic więcej. I to jest wtedy wypowiedź związana z człowiekiem, który nie zna Boga. Kiedy używa słowa pod niebem, dotyka już kwestii Pana Boga, że Bóg jest w tym wszystkim wliczony. I tak ta księga jest mniej więcej skonstruowana. Kiedy używa słowa marność albo próżność, to definicja słowa marność i synonimy słowa marność są następujące. Bycie ulotnym, nietrwałym, bezcelowym, bez wartości. Ktoś inny, jeszcze Stuart Olliot, porównał to słowo marność do takiej definicji, że jest to jak mgła poranna, która z jednej strony jest trwała i wytrzymała, ale kiedy kończy się ranek, to ona znika. Innymi słowy, kiedy Salomon mówi, wszystko to jest marność, mówi, wszystkie te rzeczy są krótkotrwałe. One są jak mgła, jakbyś ekscytujesz się tą mgłą, a później jej nie ma. To jest to, kiedy mówi Salomon, że wszystko jest marnością nad marnościami, innymi słowy mówi, to jest wszystko mgłą nad mgłami, to jest wszystko pustką nad pustkami, to jest wszystko iluzoryczną i wymyśloną jakimś spełnieniem nad wymyślonym spełnieniem. To po prostu nie ma sensu. A więc tak Salomon głównie opisuje swoją księgę. Słowo Bóg w tej księdze pojawia się 40 razy, czyli jak na księgi biblijne nie za wiele, ale te dwie perspektywy, zapamiętaj, że tu są dwie perspektywy. Raz jest Salomon nawrócony, raz jest Salomon nienawrócony. Salomon napisał trzy księgi w Bożym Słowie. Pierwsza księga to jest księga Pieśni nad Pieśniami. To jest ta kontrowersyjna księga, którą Żydzi mogli dopiero czytać od 30 roku życia. I gdybyśmy sobie pogłosili na temat tej księgi, to wielu z was by po prostu tutaj zemdlało, wyszło zaczerwienionych, ale to innym razem. Nie następnym razem, ale innym razem. Druga księga, którą napisał Salomon gdzieś w połowie swojego życia, to była Księga Przypowieści Salomona, gdzie jest mądrość. Księga Przypowieści Salomona jest dosyć specyficzna, bo jak w twoim planie czytania Biblii jest na przykład jeden rozdział z Księgi Przypowieści Salomona, to ja mam zawsze ten problem, że ja wszystko zakreślam, bo mnie wszystko porusza. Tam jeden werset określa po prostu dany problem, daną rzeczywistość w tak genialny sposób, że trzeba być geniuszem. I ostatnia księga, kiedy Salomon trochę odszedł od Boga, następnie prawdopodobnie to, co bibliści mówią, że na samym końcu się upamiętał i wrócił do Boga, to jest historia, którą my się zajmujemy. To jest Księga Koheleta. Jest to bardzo cenna rzecz. Niewiele kazań jest na ten temat i dzisiaj w Kananie i tylko w Kananie usłyszysz to kazanie. A więc Salomon po pierwsze był bardzo bogatym człowiekiem. Kiedy mówię, że był bardzo bogatym człowiekiem, to do dzisiaj jest uważany w liście 10 najbogatszych ludzi wszechczasów. Tam jest Salomon. Tam jest Salomon. To jest człowiek, któremu dostarczano złoto rocznie. Różne narody mu dostarczały złoto. I tego złota było 25 ton rocznie. Jakbyś miał jedną tonę, to byś miał 16 domów z basenem i jeszcze byś nie wiedział, co masz robić z pieniędzmi. On miał 25 ton rok w rok. To był bardzo bogaty człowiek. Co dalej? On mówi sam o sobie, że tak naprawdę miał wszystko, czego sobie zażyczył. Jeśli ty myślisz, że jesteś człowiekiem, który lubi gadżety, zobaczysz, jakie Salomon miał gadżety. I mówiąc o gadżetach, Salomon miał 700 żon i 300 nałożnic. Hello. Obliczyłem to sobie. Przez 3 lata mógł mieć codziennie inną żonę. Albo nałożnicę. Z drugiej strony pomyśl sobie, jak żyjesz już ze swoją żoną, czasami ci jest trudno wytrzymać z jedną, a masz na przykład 100. Nie mówię o sobie, absolutnie. A masz 200. A masz 500. A masz 700, masz 1000. Można zwariować. Następnie Salomon był uważany za najmądrzejszego człowieka swoich czasów, czego to przypowieści Salomona jakby pokazują jego olbrzymią mądrość, niesamowitą zdolność obserwacji pewnych rzeczy. Co ciekawe, jeśli mowa o samochodach, to Salomon miał 40 tysięcy koni, czyli to jest współczesny samochód. 40 tysięcy. Wyobraź sobie, że on miał tam jakieś konie arabskie. Teraz kupujesz pół fabryki za takiego jednego konia. Ale on miał Ferrari, on miał po prostu absolutnie wszystko, co chciałeś. Maybachy, wszystko, 40 tysięcy. On nawet, to nawet była możliwość, że niektóre konie były takimi końmi, gdzie nigdy, ale to nigdy Salomon na nich nie jeździł. Po prostu nie były tego godne. 40 tysięcy koni. To jest po prostu szok. Ten człowiek był obrzydliwie bogaty. On był tak obrzydliwie bogaty, był tak obrzydliwie sławny, że królowie i królowe przyjeżdżały, aby oglądać, aby sprawdzać, czy Salomon, czy to sprawda, co się o nim mówi. I pewnego dnia przyjechała królowa Saby, przyjechała do niego i powiedziała, że przyjechałam zobaczyć to, co się mówi o tobie. I ta królowa Saby okazało się później, że ona mówi, wiesz, to nie jest prawda, co mówią o tobie. Ponieważ rzeczywistość jest o wiele bardziej zatrważająca, rzeczywistość jest jeszcze o wiele bardziej ogromna niż to, co ludzie mówią. Co ciekawe, to jest taka dygresja, wskutek wizyty Saby, królowej Saby i Salomona powstało dziecko i to dziecko zaczęło otworzyć kolejne dzieci i pojawił się bardzo ważny moment w historii na przykład Afroamerykanów czy w historii Jamajczyków. Ponieważ w XX wieku urodził się człowiek, który nazywał się Tafaraj Makanena. I ten człowiek został później cesarzem Etiopii i niektórzy czarni ludzie pomyśleli wtedy o tym, że to jest nasz Mesjasz. To jest potomek Dawida, bo takie są fakty. Salomon był synem Dawida i on jest z pierwszej linii króla Dawida i to jest nasz Mesjasz. I na skutek też tego powstał ruch, który się nazywał później Rastafaraj, ten ruch, który wziął swoją nazwę od imienia i nazwiska tego człowieka, który się nazywał Tafaraj. Raz tylko to był, oznaczało, że to pan. I tak powstał wielki, olbrzymi ruch, czego większość ludzi słuchając reggae po prostu nie ma w ogóle świadomości, o co chodzi. Człowiek, który nazywał się ten Tafaraj Makanena, powiedział jedną rzecz. I on nazywał się Haile Selassie I. Nie wiem, po co ja w ogóle mówię, ale lubię o tym mówić i lubię używać tych słów. A więc Haile Selassie I powiedział kilka razy mówi, niektórzy ludzie, tak zwani Rastafarianie, uważają i postrzegają mnie jako Mesjasza. To jest śmieszne, ja nie jestem żadnym Mesjaszem, nie mam nic wspólnego z Chrystusem, ja jestem naśladowcą Chrystusa, jestem częścią ortodoksyjnego kościoła etiopskiego, wyznaję i naśladuję jedynego Pana, którym jest Jezus Chrystus. I gdybyś to powiedział na Jamajce, to będziesz ścięty. Okay? Ponieważ ich Mesjasz mówi, że on nie jest Mesjaszem, ale Mesjaszem jest Jezus Chrystus. A więc dobrze, wracamy do naszego Salomona. Salomon w drugim rozdziale i w wersecie pierwszym i trzecim doszedł do bardzo ciekawych wniosków. Popatrzcie, powiedziałem sobie, nurze, popróbuj radości, użyj sobie, lecz również to było marnością. O śmiechu powiedziałem, to szaleństwo, a o radości, co żona daje. Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło. Jakby się tak dało, nie? I że będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. To jest ciekawe. Salomon tutaj w innych wersetach mówi o jednej rzeczy. Kiedy Salomon coś pisze, on nie pisze z perspektywy teoretyka. On pisze z perspektywy człowieka, który tam był, człowieka, który tego doświadczył, człowieka, który to wszystko miał i doszedł do wniosków, marność nad marnościami, mgła nad mgłami, pustka nad pustkami i nie ma nic dobrego nad niebem, ponieważ cokolwiek byś próbował, to i tak nie da ci spełnienia. I kiedy patrzę na współczesny czas, ta księga została napisana 3000 lat temu i powiem wam, że my dalej bawimy się w to samo. My dalej się bawimy to samo. Salomon odkrył, o co chodzi w życiu. I bardzo ważne jest słuchać ludzi, którzy coś odkryli. Chyba, że jesteś człowiekiem, który na przykład jak idzie do dentysty, to idzie do studenta, który dopiero staje się dentystą i ufasz mu całkowicie. Nie, nie idziesz do takich ludzi, jeśli jesteś normalny. Natomiast idziesz do ludzi, którzy są ekspertami. Jeśli chcesz się nauczyć jeździć na nartach, to idziesz do człowieka, który jeździ wiele lat na nartach, a nie, ja się wczoraj nauczyłem, oglądałem taki tutorial na YouTubie i mogę ci pomóc. Nie, nikt tego nie robi. Salomon, jeśli chodzi o to, kim on jest, To jest trener i znawca życia, który wszystkiego doświadczył. I bardzo ważne jest w naszym życiu, abyśmy my mieli właściwą definicję sukcesu. Ponieważ czy się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zgadzasz, definiujesz sobie, czym jest sukces, a sukces jest czymś, za czym ty gonisz. I myślisz, że jak to będziesz miał, to już wszystko się zmieni. To jest jak król Dawid, którego gonił Saul i w pewnym momencie Saul zginął, nie było już problemów i co, problemy Dawida się zniknęły? Dawid już powiedział, nie ma już tego Saula? Nie, życie płynęło dalej. Człowiek, który nazywał się Jerzy Kukuczka, który był wybitnym himalaistą polskim, powiedział coś takiego. To jest bardzo mądre, ale nieprawdziwe. Szczęście nie polega na osiągnięciu czegoś. Szczęście nie polega na zdobyciu szczytu. Szczęście polega na zdobywaniu szczytu. Jest w tym jakaś mądrość, taka bardziej Konfucjusz, ale wyobraź sobie, że podążasz za czymś, myśli, to ci daje szczęście i nagle jesteś na samym szczycie, okazuje się, że to nie jest to. Twoje życie jest zbyt cenne, aby spróbować. Twoje życie jest zbyt drogie, zbyt wielkie ma znaczenie dla Boga, abyś mógł sobie próbować różnych opcji szczęścia, aby dojść do wniosków, do których doszedł Salomon. Salomon nie przez przypadek zostawił nam księgę o życiu, na którym on się naprawdę zna. A więc, jakie są teorie sukcesu? Pierwsza teoria sukcesu, bardzo popularna, polsatowa, mieć więcej niż inni. Yeah, mieć więcej niż inni. Będę miał więcej niż inni. I Salomon mówi tak, kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. Dziękuję. To powiedział człowiek, który posiadał miliardy miliardów dolarów. To posiadał człowiek, który miał 25 ton rok w rok. To posiadał człowiek, którego było stać absolutnie na wszystko, na cokolwiek popatrzył, mógł to od razu kupić. Jest bezludna wyspa, już nie jest bezludna, ja będę tam mieszkał, kupuję tą wyspę. On mógł mieć wszystko. I on wysuwa taki wniosek, któremu ja całkowicie ufam, bo ta księga nie jest tu przez przypadek. Ja temu wnioskowi całkowicie ufam i sam tego doświadczam, że kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. To, co powiedział Chrystus, miłość do pieniędzy jest przyczyną i korzeniem wszelkiego zła. To, co mówi Salomon, nie nasycisz się tym. To nie jest miejsce twojego nasycenia. A kto miłuje bogactwo, nie znajdzie w nim pożytku. To też jest marność, to też jest mgła, to też jest chwilowe, to też jest puste, gdzie wiele dobra, tam i wielu tych, którzy je zjadają. No tak. Masz dużo pieniędzy. Wczoraj moja żona dostała kilka kuponów na Totolotka od naszych sąsiadów. No i tak zmazuje to wszystko, no i za jedynkę nic nie płacą. Nic nie płacą za jedynkę. Jakieś w ogóle, większość tych losów nie rozumiem. Ja sobie tak myślę, gdybym ja teraz wygrał, powiedzmy, 20 milionów, to jest jeden podstawowy problem. Po pierwsze, na pewno bym się wygadał. Na pewno by mnie poniosło jeszcze na kazaniu. Jeszcze by się nagrało, poszło, jutro mafię mam w chacie. A drugi problem byłby taki, że jakbym już się nie wygadał, co jest mało prawdopodobne, ale gdybym się nie wygadał, załóżmy, że jest to możliwe, to nie wiedziałbym komu dać. Bo na pewno jakbym się publicznie nie wygadał, to bym się prywatnie wygadał. Pamiętam taką sytuację w Oleśnie, kiedy mój przyjaciel dzwoni do mnie, mówi, to była paradoksalna sytuacja, opowiem wam, bo niektórzy z was jej nie znają. To było 7-8 lat temu. Przyszedł odwiedzić mnie mój znajomy i teraz posłuchajcie, jaki to jest w ogóle zbieg okoliczności. W FBI, kiedy jest zbieg okoliczności, to mówisz wtedy, kiedy próbujesz zakryć swoją winę. A więc to był zbieg okoliczności, który polegał mniej więcej na tym. Gadamy sobie, on ubiera buty i nagle pojawia się temat. On mówi, jak ja bym wygrał w Totka, to wszystko by się zmieniło. Ja mówię, i on mówi do mnie, jakbyś ty wygrał w Totka, to co? Ja mówię, nie wiem, no nie wiem, co bym zrobił. No, nie wiem, nie lubię myśleć o takich rzeczach. Godzinę później dzwoni do mnie. Mówi, fajny jesteś przyjaciel. Fajny. Właśnie byłem na ognisku u mojego syna i okazało się, że te 6 milionów, wygrałeś ty. Ja mówię, co ty stary mówisz? No przecież wszyscy już wiedzą, Olesno huczy. Ja mówię, ale jak? Przecież wygrałeś 6 milionów. Ja mówię, ja nie wygrałem 6 milionów. No, teraz mnie ściemniasz, wiesz co? Weź mi powiedz prawdę, ja nie będę nic od ciebie chciał. Mówię, nie, ja nie wygrałem 6 milionów. Ja sobie tak myślę, jak ja bym to naprawdę wygrał, jakby się ludzie o tym dowiedzieli, a na pewno by się dowiedzieli, to ja mam tylko problem. To ja mam tylko problem. Kiedy się przeprowadziliśmy tutaj jako Kościół, to nie było niczym innym jak gwarancją tego, że ja wygram 6 milionów. Podchodzi do mnie mój nauczyciel w szkole, mówi, no, teraz tam się przeprowadziliście na rynku. Co? Te 6 baniek pomogło. Ja mówię, ale stary, ja bym nie pracował w szkole, gdybym wygrał. Jakkolwiek. Kto miłuje pieniądze, pieniądzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, nie znajdzie w nim pożytku. To też jest marność. Gdzie wiele dobra, tam i wielu tych, którzy je zjadają. Szczególnie, kiedy wygrasz w totolotka. A jaka jest korzyść dla właściciela? Chyba tylko z widoku jego oczu. Widzisz, to konto. 6 milionów. 20 milionów. I tylko to ci daje, jakie spełnienie. Nie ma spełnienia bez względu na to, ile posiadasz. Zauważyliście, że są pewne rzeczy, że choćbyś nie wiadomo co miał, to i tak nic nie zmieni. Najbogatszy człowiek w Polsce, świętej pamięci pan Kulczyk, pojechał na zwykłą operację. I nagle się okazało, że coś poszło nie tak, człowiek umarł i te miliardy dolarów po prostu teraz są w rękach jego dzieci. Marność nad marnościami. Pieniądze ci nic nie dają. Jaka jest rzeczywistość, jeśli chodzi o nasze pieniądze? Jaka jest rzeczywistość? Rzeczywistość to jest to, co się dzieje pod niebem. Rzeczywistość to jest to, kiedy żyjesz z Bogiem. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 35 werset. We wszystkim wam pokazałem, że tak pracując musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział. Bardziej błogosławioną jest rzeczą jest dawać niż brać. To jest proste. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Normalny człowiek ma więcej radości w dawaniu niż braniu. Możesz wpaść w hiperegoizm, gdzie dawanie będzie tylko stratą, ale normalny człowiek, normalnie skonstruowany człowiek, Bóg nas tak stworzył, że nam jest lepiej dawać, aniżeli brać. Dlaczego ludzie typu Bill Hybels, jedni z najbogatszych ludzi na świecie, mają... Bill Gates, on wydaje mnóstwo pieniędzy na jakieś cele po prostu totalnie charytatywne, jest znanym filantropem, nie dlatego, że sobie to odlicza od podatku, ale jest w nim potrzeba, mam, wystarczy mi i chcę dać więcej. A propos Billa Hybelsa, Bill Hybels to jest pastor w kościoła w Stanach Zjednoczonych, który wychowywał się w domu milionera. Jego ojciec był milionerem i mówi, miałem 20 lat i wiedziałem jedną rzecz. Pieniądze nie dają żadnego spełnienia. Musi być coś więcej. I zaczęła się jego podróż szukania Boga. Powiem wam tak, my nie mamy w życiu czasu, aby próbować, bo szkoda życia. Na tym polega mądrość Bożego Słowa, że ja nie muszę próbować. No nie, ja w życiu muszę wszystkiego spróbować, wtedy będę wiedział. Spróbuj spróbować rosyjskiej ruletki i zobaczymy, czy będziesz miał szansę jeszcze cokolwiek innego spróbować. Nie musisz. Mądrość polega na tym, że wybierasz to, co ma naprawdę znaczenie. Boże Słowo jest olbrzymią mądrością. I Bóg nam to daje. My powinniśmy nasze życie budować w oparciu o Boże Słowo. To, co mówi dalej w drugim liście do Koryntian Paweł, 9 rozdział, wersety od 6 do 8. Tak, lecz mówisz, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy jak postanowił w swoim sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje. A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Wielu chrześcijan kończy ten werset na tym, że mając wszystkiego pod dostatkiem, jakby tutaj była kropka. Paweł mówi tak. Kto sieje skąpo rządź będzie. To jest prosta zasada. Jeśli jesteś człowiekiem, który nie jest hojny, nie oczekuj, że ktokolwiek inny będzie hojny względem ciebie. Jest taki paradoks zwany naszymi urodzinami. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ja tak sobie kiedyś siedziałem i myślałem, że w sumie, jak ja bym nikomu nic nie dał, to bym wyszedł na zero. Bo wszystko, co ja daję, ja to później zbieram z powrotem. Rozumiecie, o co chodzi? Czy nie rozumiecie, o co chodzi? Ja nie chcę być człowiekiem, ani ty nie bądź człowiekiem, który sieje skąpo, bo skąpo będziesz zbierał. Dla mnie, jak ktoś mówi, że ma problemy finansowe, pierwsza rzecz, którą powinieneś spojrzeć, to jest twoje serce. Czy twoje serce jest hojne? Czy ty jesteś hojny? Czy jesteś człowiekiem, którego serce jest otwarte, aby błogosławić rzeczy, które Bóg błogosławi? Aby błogosławić rzeczy, które mają potencjał, aby Jego Królestwo rosło? Tak naprawdę pieniądze to jest olbrzymia odpowiedzialność i musisz w mądry sposób używać tych pieniędzy. Bądź hojnym człowiekiem. I dalej apostoł Paweł mówi, że Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, aby mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Ale on nie mówi po prostu do chrześcijan tak, będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem. Nie. Wcześniej wersety mówią o sianiu, obfitym sianiu i zbieraniu. Jeśli tego nie ma w twoim życiu, nie będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, będziesz żył od pierwszego do pierwszego. I to nie jest Boży plan dla twojego życia. I dalej Paweł mówi tak, jeśli masz już wszystkiego pod dostatkiem, to po to, aby móc błogosławić innych ludzi. Taki jest cel pieniędzy, abyś miał dla siebie pod dostatkiem, ale też żeby to twoje pod dostatkiem było błogosławieństwem dla innych ludzi. Taki jest cel pieniędzy. Druga rzecz, druga teoria sukcesu, osiągnąć więcej niż inni. A więc mamy Salomona, który osiągnął, gwarantuję ci, choćbyś nie wiadomo, co zrobił, to nie osiągniesz tyle, co on. I on mówi tak. Wykonałem wielkie dzieła. Drugi rozdział, werset to 4-11. Pobudowałem sobie domy, nie, że dom se zbudował, pobudował domy. I zasadziłem winnice. Winnica nie zajmuje 2 arów, ale to są hektary ziemi. Pozakładałem sobie ogrody, parki, zasadziłem w nich wszelkie owocowe drzewa, urządziłem sobie też stawy wodne, aby zraszać z nich sad porosły drzewami. Nakupiłem sobie niewolników i niewolnice i posiadałem też takich, co byli zrodzeni w domu. Miałem więcej rogacizny i owiec niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalem. Nagromadziłem sobie też złota, srebra oraz najkosztowniejszych klejnotów, królów i krain. Sprowadziłem sobie śpiewaków i śpiewaczki i rozkosz ludzkich synów. Mnóstwo pań. I tak stałem się wielkim i możniejszym od wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalem. Przy tym zostawała też przy mnie moja mądrość. Czego pożądały moje oczy, tego im nie odmawiałem. To jest droga do porażki. Cokolwiek twoje oczy pożądają, idź za tym. Będziemy cię zbierać. Albo będzie za późno. I dalej Biblia mówi tak. Nie odmawiałem mojemu sercu żadnej radości, co cieszyło się moje serce z całej mojej pracy i był to mój dział po całej mojej pracy. Ale gdy spojrzałem na wszystkie sprawy, które zrobiły moje ręce oraz na trud, który podejmowałem, aby ją uskutecznić, oto się okazało. Słyszeliście tą listę? Parki, winnice, domy, niewolnicy, niewolnice. Wszystko. Cokolwiek widział, to miał. I nagle Biblia mówi o tym tak. I nagle dochodzę do wniosku, że wszystko to jest marność oraz pogoń za wiatrem. Zatem nie ma pożytku pod słońcem. Nie wiem, czy rozumiesz gonitwa za wiatrem. Wiesz, że wiatru się nie da złapać? Bo nie wiesz, gdzie jest początek, a gdzie jest koniec. Nie da się złapać. To jest marność, to jest mgła. Wszystko, co wybudował Salomon, mówi, to jest marność. I tutaj jest obalony po prostu mit polskiego mężczyzny. Wybuduje dom, zasadzę dąb i będę miał syna. Przy 500+ możesz próbować do bólu w sumie, bo to nie ma większego znaczenia. Tak dostaniesz 500+. Ale nawet jeśli to wszystko osiągniesz, stwierdzisz, że to jest marność. Stwierdzisz, że to nie daje ci spełnienia, że to jest gonitwa za wiatrem, że to nie jest to, co myślałeś, że to nie jest sukces i dążysz do tego. Wiecie, dążenie do tego, aby osiągnąć tego typu rzeczy, aby je kupić, to nie ma końca. Ty poświęcasz mnóstwo godzin, mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo straconego czasu, który mogłeś gdzie indziej spożytkować i nagle okazuje się, że to jest marność. Że to jest gonitwa za wiatrem. Wielkie osiągnięcia nie dają nam satysfakcji. Choćbyś nie wiadomo, co osiągnął, to ci nigdy nie da satysfakcji, bo Bóg nas tak nie stworzył i nie zrobi dla ciebie wyjątku, że akurat tobie to da spełnienie. Jaka jest rzeczywistość? Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 26 werset. Rzeczywistość to jest życie z Chrystusem. Rzeczywistość to jest życie z Bogiem. Rzeczywistość to jest jedyna normalna rzeczywistość, to jest moment, kiedy oddajemy życie Chrystusowi. Wtedy się zaczyna prawdziwa, sensowna rzeczywistość. I Chrystus powiedział tak, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę, albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Chrystus mówi, i co ci z tego wszystkiego? Możesz zyskać cały świat, możesz mieć wszystko, absolutnie wszystko, ale jeśli stracisz na swojej duszy, co to oznacza? Że posiadanie wszystkiego nie ratuje naszej duszy. Że posiadanie wszystkiego nie leczy naszej duszy i nie zaspokaja naszej duszy. Pomyśl, być może w twoim życiu musisz od nowa ustawić pewne rzeczy, aby osiągać Boży sukces. Biblia ostrzega nas przed pewnymi rzeczami. Zrozum jedną rzecz. Twoje życie to nie jest eksperyment. Ty nie masz czasu na eksperymenty. To, na co ty masz czas, to zaufać Bogu, który cię stworzył, zaufać Bogu, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, abyś prowadził sensowne i prawdziwe życie. I dąż do tego, do definicji sukcesu, która jest jego definicją. Kolejna teoria sukcesu. Być kimś więcej. Być kimś. Yeah! Być kimś! Ja tam nie jestem jak ci tam. Jestem kimś ważnym. Jestem kimś. To jest nic innego jak pycha. Jest to puste i Salomon mówi tak. To jest naprawdę cucące. Ta księga jest naprawdę cucąca. Drugi rozdział, 16 werset. Bo pamięć po mędrcu, jak i po głupcu nie pozostanie na wieki. To nie ma znaczenia, czy jesteś mądry, czy jesteś głupi. Czy jesteś znaczący, czy jesteś nieznaczący. I tak cię ludzie nie będą pamiętać. I tak cię ludzie nie będą pamiętać. To jest moment. To jest moment. Zauważcie pewną rzecz. Ktoś jest dzisiaj na topie, tak? W show biznesie. Ktoś jest na topie. Wow! Niesamowity. Każdy chce mieć jego autograf. Każdy chce. Wow! Ja chcę. Ja chcę być taki jak on. I nagle jest sytuacja, kiedy on umiera i co? Wszyscy, o nie, umarła ikona wszystkiego. Nie. Nie. Ludzie żyją dalej. Ludzie zapominają, żyją dalej. Czy jesteś mądry, czy jesteś głupi, pamięć po tobie przeminie. Gdzieś w tej grupie jesteś. Wszystko pójdzie w zapomnienie w dniach przyszłości, więc dlaczego mędrzec umiera na równi z głupcem? No dlaczego? Dlaczego wszyscy jedziemy na tym samym wózku? Dlaczego to nie ma znaczenia, czy jestem mądry, czy głupi, czy bogaty, czy biedny? I tak umrę. Nie, ja kupię eliksir życia. Gdzie? Widzisz, życie nas definiuje, życie nas... Ja kiedy myślę czasami o Bogu, to jest geniusz. Wyobraź sobie, że to jest czasoprzestrzeń, czyli to jest świat. Jest przestrzeń, niektórzy próbują się z niej wyrwać i stwierdzają, że tam nic nie ma. To też jest gonitwa za wiatrem, tylko wiatrem z Marsa. I jesteś w klatce zwanej czasem. I powiem ci, przed chwilą minęła minuta i ona już nigdy nie wróci. Jak ja oglądam, powiem wam, zdjęcia czarno-białe, gdzieś tam jeszcze, nie wiem, skądś tam, sprzed 20 lat, to mnie łapie taka nostalgia. Mówię, ja to już, i to jest tak dla mnie takie przerażające, to już, kurczę, nigdy nie wróci. Czasami idę na boisko i chcę grać w kosza i mój mózg gra. Mój mózg wie, co robić. Mój mózg wie, gdzie podać. Ale moje ciało nie podąża za moim mózgiem. I mówię, już nigdy tak nie będzie. Już nigdy tak nie będzie. A więc popatrzmy na człowieka, który na przykład nazywał się Robin Williams. Wybitny aktor, genialny. W kilka genialnych filmów, między innymi Stowarzyszenie Umarłych Poetów, gdzie zagrał po prostu Mistrzostwo Świata. Człowiek, który po prostu popełnił samobójstwo. Nic nie wskazywało na to. Człowiek, jak on by poszedł gdziekolwiek do supermarketu, to od razu był otoczony po prostu tysiącem fanów. Człowiek, gdzie paparazzi mieszkali przed jego domem w krzakach, żeby zrobić mu zdjęcie. Człowiek, który miał znaczenie, człowiek, który był sławny, człowiek, który osiągnął to wszystko, o czym bardzo często my myślimy, a jednak był dramat w środku i okazuje się, że sława, że znaczenie to nam również nie daje satysfakcji i spełnienia. Bo tak czy owak musimy umrzeć i czy jesteś mądry, czy jesteś głupi i tak ludzie nie będą o tobie pamiętać. Przerażające, ale takie jest życie. Jaka jest Boża rzeczywistość? To jest piękny werset. Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział do 10. Lecz z łaski... 15 rozdział, 10 werset. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna. Oto pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. I to jest coś, co jest jednym z kluczowych fragmentów w moim życiu. Z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Cieszę się z tego, jakim mnie Bóg stworzył. Cieszę się z przeznaczenia, które Bóg mi dał. Cieszę się z powołania, które dał mi Bóg. Cieszę się z mojej rodziny, cieszę się z moich dzieci, z mojej żony. Cieszę się z tego, co dał mi Bóg. I to wszystko stało się na podstawie łaski. Nie muszę z nikim rywalizować, nie muszę nikomu niczego udowadniać. Ponieważ całe moje całe życie polega na tym, aby podobać się jednemu, a nie szerokiej publiczności. Wtedy moje życie ma znaczenie. Apostoł Paweł mówi, z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Ja mam znajomych, którzy są w moim wieku, to są ludzie, którzy osiągnęli o wiele więcej niż ja. To są ludzie, którzy mają domy, to są ludzie, którzy mają kilka samochodów, to są ludzie, których stać na wakacje, gdziekolwiek sobie wymyślą, ale z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Moje życie jest bezpieczne na ziemi, kiedy umrę. Moje życie ma znaczenie nie tylko dookoła mnie, ale moje życie ma znaczenie dalej. Moje życie jest życiem, które powoduje we mnie poczucie sytości, którą daje mi Bóg. Moje życie nie jest wyścigiem szczurów, że ja muszę komukolwiek coś udowodnić. A jak ktoś ma więcej niż ja, no to jestem załamany. Ktoś znaczy więcej niż ja, no to ja po prostu żyję w jakiejś depresji. Nie. Z łaski Boga jestem tym, którym jestem. Ja się z tym zgadzam. Ja to przyjmuję. Jestem szczęśliwy. Nie byłbym sobie w stanie wyobrazić takiego życia, bo nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że przed moim nawróceniem, kiedyś za 20 lat, jak teraz, jak siedziałem i paliłem marihuanę, że przyjdzie taki dzień, że będę mówił kazania, które będą miały jeszcze sens. To mi nawet do głowy nie przyszło i nie przyszło mi do głowy, że to mi będzie dawać więcej satysfakcji niż kolejny, jakkolwiek to, porcja marihuany. Starczy tego Rastafara iść. Księga Koheleta, pierwszy rozdział, 16-18 werset, otwierają kolejną teorię sukcesu. Wiedzieć więcej! Powiem ci tak, nie możesz mieć więcej, nie masz więcej pieniędzy, nie masz więcej gadżetów, nic nie znaczysz. Zamknij się w chacie, wykup sobie kursy, studiuj. Otwórz jeden przewód doktorancki, kolejny, piąty i dołącz do 40 tysięcy otwartych przewodów doktoranckich w Polsce. Później nikt cię nie zatrudni, bo nikt nie chce mieć w Biedronce człowieka, który ma doktorat. Salomon powiedział tak. Pomyślałem w swoim sercu i powiedziałem. Oto zdobyłem wielką i coraz wyższą mądrość. Ponad wszystkich, którzy byli w Jeruzalem przede mną. Więc moje serce przejrzało pełnię mądrości oraz wiedzy. Ale kiedy zwróciłem moje serce ku temu, by sobie uświadomić, czym jest mądrość i wiedza, szaleństwo i głupota, poznałem, że to jest to też jest pogoń za wiatrem. Bo gdzie wiele mądrości, tam też jest wiele zgryzoty, a kto mnoży wiedzę, mnoży też cierpienie. Kto pomnaża wiedzę, pomnaża cierpienie. Wiecie, co jest najbardziej ciekawe? Że pamiętam moment, kiedy słyszałem ten werset po raz pierwszy. Oglądałem film, kiedy miałem 17 lat, usiedziałem u mojego kolegi, który nazywał się Bully. Siedzieliśmy, oglądaliśmy film o kadecie, który był w Akademii Wojskowej i pewien wykładowca go skonfrontował i on w tym momencie powiedział tak, wiedza nie jest tak istotna. I on wtedy powiedział tak, ponieważ tak jak powiedział król Salomon, wraz z ilością wiedzy, z pomnażaniem wiedzy przychodzi cierpienie. Pierwszy kontakt z Biblią. Do dzisiaj to pamiętam, jak Boże Słowo przemówiło do mojego życia. I odkryłem jedną rzecz, że cokolwiek byś wiedział, nie wiadomo jaką wiedzę byś miał, to później stajesz w swoim największym wyzwaniu, którym jest twoje życie, jesteś bezradny. Jesteś bezradny. Przeczytam wam bardzo ciekawą anegdotę na temat ludzkiej mądrości. Ona jest bardzo ciekawa. Kojarzycie Sherlocka Holmesa? Sherlock Holmes został napisany przez Colina Doyle'a, bardzo mądro. On nie istniał. Sorry, przepraszam, ale on nie istniał. Sherlock Holmes naprawdę nie istniał. James Bond owszem, ale Sherlock nie. Posłuchajcie. Sherlock Holmes wybrał się z doktorem Watsonem do lasu. W pewnym momencie w nocy Holmes budzi Watsona i pyta: drogi Watsonie, czy śpisz? Pyta Holmes. Nie, odpowiada Watson. A co widzisz nad sobą, drogi Watsonie? Pyta Sherlock. Oj, Sherlocku, widzę miliony gwiazd. I co ci to mówi, drogi Watsonie? Spytał Sherlock. Po czym Watson odpowiedział: zależy, jak na to spojrzeć. Z astronomicznego punktu widzenia mówi mi to, że są miliony galaktyk z miliardami gwiazd. Przytaknął Holmes. Z astrologicznego punktu widzenia widzę, że wchodzimy w znak byka. Przytaknął Holmes. Z meteorologicznego punktu widzenia mówi mi to, że jest szansa na dobrą pogodę jutro. Rzekł Holmes. Z futurystycznego punktu widzenia sądzę, że kiedyś ludzie będą latać do gwiazd. Odpowiedział Holmes. A Holmesie, a cóż tobie to mówi, Sherlocku? Mnie to mówi, drogi Watsonie, że ktoś nam ukradł namiot. I powiem wam tak. To jest jak idiota próbuje być mądry. Sherlock Holmes był całe życie kreowany przez Colina Doyle'a jako geniusza detektywistyki. Jako geniusza. I Watson też próbował być jak Holmes. I próbował zaimponować. Futurystycznie, astrologicznie, meteorologicznie i tak dalej, i tak dalej. Kwestia była bardzo prosta. Buchnęli im namiot. Nie mają na czym spać, będzie im padać na głowę. I teraz, wracając do naszej rzeczywistości, że mądrość nie daje spełnienia, mądrość pomnaża cierpienie, bo im więcej wiesz, tym większy ból, to Mateusza 11, rozdział 25, werset Biblia mówi tak. W tym czasie Jezus powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Wiecie, na czym polega mądrość? Mądrość, którą Bóg ci daje, przewyższa wszelką mądrość. Kiedy czytasz Biblię, kiedy Bóg dotyka cię jakimś fragmentem, kiedy Bóg daje ci zrozumienie tego, co przeczytałeś, kiedy Bóg wyposaża cię w Jego mądrość i zaczynasz rozumieć pewne rzeczy, te rzeczy nie zostały wydedukowane na podstawie mądrości, jakiejś spekulacji, ale to jest rzecz, którą objawia ci Ojciec. Ja nie jestem mądry na podstawie tego, co wiem, co przeczytałem, jestem mądry na podstawie tego, co objawił mi Ojciec. I powiem ci tak, nie przez przypadek Chrystus mówi, to są mądrzy ludzie, parafrazuję, to są mądrzy ludzie, ludzie, którzy studiują Torę całe życie, ludzie, którzy naprawdę wiedzą, o co chodzi. A ty, Panie, ty, Ojcze, objawiłeś niemowlęciom twoją prawdę. I są ludzie, są teolodzy, którzy piszą bardzo mądre książki. Ale w tych książkach brakuje jednej rzeczy. Te książki są pisane z perspektywy pod słońcem. Tam nie ma relacji z Bogiem. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, to nie masz kontaktu z autorem. Biblia jest jedyną księgą, którą jak czytasz, to autor siedzi obok ciebie i tłumaczy ci, o co chodzi. I nie tłumaczy ci wszystkiego, aby cię nie załamać, ale tłumaczy ci to, co jest ci potrzebne, aby przeżyć. To jest mądrość. To jest mądrość, która czasami próbujemy kombinować pewne rzeczy. Powiem ci, możesz być człowiekiem, który skończył podstawówkę i mieć więcej mądrości niż człowiek, który jest profesorem, który jest wybitnym człowiekiem. Miałem takiego profesora na moich studiach we Wrocławiu. Profesor William Sullivan, pamiętam do dzisiaj. I to, co on mówił, było oszałamiające. Człowiek, który znał kilkanaście języków. I pewnego dnia wypowiedział się na temat Biblii, używając jakiegoś fragmentu. I sobie tak pomyślałem: don't be an idiot. Nie bądź idiotą, bo to, co ty mówisz, jest sprzeczne z całą Biblią. Możesz mieć nie wiadomo jaką mądrość, ale mądrość, która jest potrzebna nam do życia, to jest mądrość, którą daje Bóg. Amen? I ostatnia teoria sukcesu. Pracować więcej niż inni. Wiecie, że my jesteśmy narodem, który pracuje, jesteśmy w czołówce narodów, które pracują najwięcej. Pracują najwięcej. I co Salomon powiedział? Salomon, trzeźwiący Salomon. A drugi rozdział 18-22. Więc powziąłem nienawiść do całej mojej pracy, którą się trudziłem pod słońcem, gdyż muszę ją zostawić człowiekowi, który po mnie przyjdzie. A kto wie, czy będzie człowiekiem mądrym, czy głupim. Głębia przyzywa głębię. Pracujesz całe życie, powiedzmy, masz firmę i tą firmę, zadaj sobie pytanie, kto ją po tobie przejmie. Nie wiesz, czy mądry, czy głupi. Nie masz o tym zielonego pojęcia. Ile jest przykładów, gdzie ojciec pracuje non-stop, buduje swoje imperium, pojawia się syn, imperium zamienia się w kretowisko w ciągu jednego roku. Bo nie wiesz, czy mądry, czy głupi przejmie efekty twojej pracy. A jednak on będzie rządził całym moim owocem pracy, który się trudziłem i moją mądrością pod słońcem. I to jest marność, to jest mgła, to jest próżność, to jest pustka. Zwróciłem się więc ku temu, by w mym sercu wyrzec się nadziei odnośnie całej pracy, którą się trudziłem pod słońcem. Gdyż nie jeden człowiek pracuje mądrze, rozumnie i sprawnie, a musi to zostawić w udziale innemu, który się tym nie trudził. Zatem to jest marność i wielkie nieszczęście, bowiem co człowiek zyska za całą swoją pracę i za zabiegi swojego serca, którymi się trudzi pod słońcem. To jest mistrzostwo. Przeczytaj sobie w domu Księgę Koheleta. To jest trzeźwiące. Wiecie, księga ma 3000 lat i mówi o mnie i o tobie w bolesny sposób. Salomon mówi, ja już nie mam w ogóle nadziei, jeśli chodzi o pracę. I pracuję i nie wiem, jakie będą efekty mojej pracy. I jeśli praca jest dążeniem do sukcesu, to powiedz mi, co się z tobą stanie, gdy ją stracisz. Jest po tobie, załamie się cała twoja tożsamość i stracisz sens życia. Bo praca nigdy nie miała być sensem życia. Tymoteusz, rzeczywistość jest taka. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, werset od 6 do 9. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestowaniem na tym, co się ma. Ian Green zawsze mówi, enough is enough. Billy Graham, najbardziej wybitny ewangelista poprzedniego wieku. Człowiek, który przyprowadził miliony ludzi do Jezusa. Jego koledzy, też ewangeliści, żyją w olbrzymich willach, latają samolotami swoimi własnymi, jeżdżą niesamowitymi samochodami. Mnóstwo bogactwa. Billy Graham. Od kilkudziesięciu lat jeden dom, jeden samochód, jedna żona i ciągle jedno integralne życie. Jedno integralne życie. To jest 70 lat służenia Bogu i nie jesteś w stanie znaleźć jakiegokolwiek przysłowiowego haka w jego charakterze. To jest absolutnie niesamowite. To jest absolutnie niesamowite. Poprzestawanie na małym. Poprzestawanie na tym, co masz. I dalej Biblia mówi tak. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestajemy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, nie są bogaci, ale chcą być bogaci, wpadają w pokusy sidła oraz wiele głupich, szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. I tutaj dochodzimy do naszego umysłu. Nasz umysł, nasze serce nie jest w stanie w 100% oddać się więcej niż jednej rzeczy w całości. Jeśli moje życie skupi się na zdobywaniu bogactwa, jeśli to się stanie dla mnie celem, to stanę się wyznawcami bożka mamony. I to wcale nie jest problem bogatych ludzi, ale to jest tak samo problem biednych ludzi. Ludzi, którym ledwo co się żyje, mogą wpaść w miłość do pieniędzy. I teraz Chrystus w Ewangelii Mateusza mówi tak, 6 rozdział. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. I to jest rewolucja. To jest fragment, który zmienił całkowicie moje życie. Zobacz, jaka jest filozofia Chrystusa. W 100% oddaj swoje serce temu, aby szukać mojego królestwa. Aby szukać rzeczy, które są Bożym biznesem. aby twoje pieniądze wpadały w Boży biznes, aby twoje talenty wpadały w Boży biznes, aby twój czas wpadał w Boży biznes. Poświęć się temu, teraz popatrzcie, poświęć się temu, a wszystko inne, wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne teorie sukcesu, to wszystko będzie ci dodane w taki sposób, że już będziesz to miał. Jedno życie. Jedno życie. Jest tak cenne. Jest tak cenne. Ma tak niesamowite znaczenie, że nie marnuj go. Możesz jedynie, jeśli chcesz spożytkować mądrze swoje życie, jeśli chcesz osiągnąć sukces, to szukaj Bożego Królestwa, bo w Bożym Królestwie jest odkrycie twojego powołania. Uwierz mi, mówię ci jako człowiek, który tak żyje. Jeśli złapiesz swoje powołanie, jeśli będziesz żył w swoim powołaniu, będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Problem w chrześcijaństwie polega na tym, że my szukamy tego, co ma być nam dodane. I tu się pojawia problem, bo to jest życie zupełnie nie po drodze z Bogiem. To jest życie, to zmarnowanie życia. I Salomon pod koniec swojego życia, jak już powiedział te 40 razy marność nad marnościami, mgła nad mgłami, tak podsumowuje całe swoje życie, tak podsumowuje całą księgę. 12 rozdział, wersety od 13 do 14. Celem wszystkich słów, które tutaj słyszano, jest stwierdzenie. Obawiaj się Boga. Innymi słowy, miej bojaźń przed Bogiem. Miej szacunek przed Bogiem i przestrzegaj Jego przykazań, bo Jego jest cały człowiek, bowiem każdy czyn i wszystko, co jest tajne, Bóg przyprowadzi na sąd, czy dobre, czy też złe. To jest podsumowanie całej księgi Koheleta. Salomon mówi tak, pamiętaj człowieku, będzie taki dzień, kiedy umrzesz. Będzie taki dzień, czy się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zgadzasz, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, będzie taki moment, kiedy umrzesz. I kiedy umrzesz, a nie wiesz, co jest po drugiej stronie, bo tylko był jeden, który tam był i wrócił i nam o tym opowiedział. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Jeśli staniesz przed Bogiem, to wszystko, co Mu przyniesiesz, będzie sprawdzone w bardzo prosty sposób. Dotknie tego ogień. I jeśli całe twoje życie to jest tylko słoma, to jest tylko drewno, całe twoje życie to są takie okruchy życia ze mną, całe twoje życie to jest połowa powołania, którą wypełniłeś, całe twoje życie to jest traktowanie chrześcijaństwa jako niedzielnego wydarzenia, jeśli całe twoje życie było skupione wokół ciebie i dodałeś mnie do swojego życia, a nie uczyniłeś mnie centrum, to owoc, który jest z takiego byle jakiego połączenia ze mną, jest taki, że to spłonie. A gdy mi przyniesiesz złoto, czyli to, co jest cenne w Bożym Królestwie, to mój ogień oczyści to złoto do perfekcji i się ostanie. My tu rozmawiamy o bardzo poważnych rzeczach. To jest twoja decyzja. Salomon cię ostrzegł. Nie zmuszaj Salomona w niebie, aby tak patrzył na twoje życie. Ci wszyscy ludzie zostali opisani po to, abyśmy uczyli się na ich błędach i na ich wnioskach, abyśmy nie musieli iść tą samą drogą. My nie mamy na to czasu. Jeśli szukasz Bożego Królestwa, jeśli to jest cel twojego życia, to nie jest jakiś fanatyzm, że masz iść do klasztoru i teraz nie pracuj. Nie, to nie o to chodzi. Co jest w twoim sercu? Możesz normalnie pracować i w miejscu twojej pracy możesz być człowiekiem, który buduje Boże Królestwo. Przychodząc do kościoła możesz być tym, który bierze, możesz być tym, który buduje Boże Królestwo. Będąc gdziekolwiek, w miejscu, gdziekolwiek cię Bóg ustanowi, czy to jest praca, czy gdzieś musiałeś wyjechać, gdziekolwiek, jesteś u cioci, to nie ma znaczenia. Jesteś tam, aby budować Boże Królestwo. Twoje serce jest niepodzielne. Nie da się służyć Bogu i czemuś innemu. Bóg jest Bogiem zazdrosnym w pozytywny sposób. Bóg jest zazdrosny, bo walczy o to, co prawnie jest Jego. Kiedy oddałeś Mu swoje życie, Bóg walczy o Ciebie. Bóg nie lubi konkurencji i Bóg jest bezlitosny względem konkurencji. I być może to słowo dzisiaj miało Ci ujawnić konkurencję w Twoim życiu. Być może to słowo dzisiaj miało Cię obudzić, że Twoje życie zmierza donikąd. Marność nad marnościami. Bez Boga wszystko jest marnością. Jeśli Jezus jest w Twoim życiu, wchodzisz w prawdziwą rzeczywistość, że wszystko ma znaczenie. Gdzie podanie nawet kubka wody człowiekowi, który nie ma wody, jest zauważone przez całe niebo. Że dobre słowo do człowieka, który nigdy tego nie słyszał, jest zauważone przez całe niebo. Gdzie danie coś drugiemu człowiekowi, nikt tego nie widział, ale niebo to widzi. Widzisz, bojaźń przed Bogiem polega na tym, że nikt mnie nie widzi, ale ja mam świadomość, że widzi mnie Bóg. Ja nie muszę być pilnowany w moim domu, abym, nie wiem, głupio wydawał pieniądze, abym robił to czy tamto, albo kradł pieniądze. Ja nie muszę tego robić, bo jest bojaźń przed Bogiem. Ja się przed tym nie chowam. Od mojego Boga jest moje szczęście. Tam są dalsze losy mojego życia. Tam jest promocja albo jej brak. Tam jest błogosławieństwo albo jego brak. Wszystko zależy od tego, jak ja podchodzę do Boga. I największą mądrością przed Bogiem jest mieć przed Nim szacunek. Dlatego od 19 lat w moim chrześcijaństwie mam jedno postanowienie. Ja się nie bawię w chrześcijaństwo. To jest dla mnie wszystko. Gardzę w swoim życiu postawami, że to jest tylko jakiś dodatek. To jest dla mnie wszystko. To ma tylko znaczenie. Tylko to ma znaczenie. Moja żona ma 40 lat, ja mam prawie 40 lat. Może jeszcze pożyjemy kolejne 40 lat, a potem koniec. Jak patrzysz do tyłu, to 40 lat to jest moment i cię nie ma. Było, minęło. Nie zatrzymasz czasu. Nie zatrzymasz czasu. Jesteś wart, aby przeżyć swoje życie mądrze. Jesteś wart, aby twoim sukcesem, twoją teorią sukcesu było szukanie Bożego Królestwa, szukanie Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane. Amen? Powstańmy i będziemy się modlić. Halleluja, Panie. Dzięki Ci, Jezu, za Twoją mądrość. Dzięki Ci, Jezu, za Twoją mądrość. Dzięki Ci, Jezu, za to, że jesteś Bogiem, który jest niesamowity. Zostawiłeś nam Słowo i w tym Słowie dałeś nam historię ludzi, którzy przeszli przez swoje życie i my możemy się uczyć na ich sukcesach, na ich błędach. Panie, dziękuję Ci, że mogę zaufać Twojemu Słowu, a nie swojemu rozumowaniu i nie temu, co mówi ogólnie cały świat dookoła mnie. Panie, naucz nas żyć mądrze. Panie, naucz nas żyć mądrze. Panie, wybij z naszego życia teorie sukcesu, które prowadzą nas do porażki. Panie, ja modlę się, aby nie było nikogo wśród nas, który za 40 lat w swoim życiu dojdzie do wniosku, że to wszystko zmarnuj, że zmarnowałem moje życie. Panie, ja modlę się o ludzi, którzy chwytają Ciebie, którzy chwytają Twoje powołanie, którzy chwytają to, do czego Ty ich stworzyłeś i idą za Tobą. Panie, ja nie chcę, żeby to było kazanie, które wywoła krótkoterminowy efekt, ale ja się modlę, aby to kazanie totalnie przeszyło nasze serca, aby to kazanie przemieniło nasze życie, abyśmy, Panie, kiedy idziemy, abyś, Panie, jak Dawid się modlił, abyś sprawdził, Panie, nasze serca, abyś sprawdził nasze serca i zobaczył, czy nie idziemy czasami drogą donikąd. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, niech Twoja łaska, niech Twoja moc, niech Twoja, Panie, Twoje błogosławieństwo dotyka naszego życia. Święty Królu, Panie, my chcemy żyć w taki sposób, że będziemy oczekiwać spotkania z Tobą, a nie bać się spotkania z Tobą. Cudowny Jezu, niech Twoja mądrość, Twoja łaska dotknie naszego umysłu. Dzięki Ci, Jezu. Amen.